Radio Gdańsk, 7 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze, a gośćmi są Irena Muszkiewicz-Herok, prezes Fundacji Gospodarczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jacek Sałek, prezes informatycznej firmy Yameo.
Dzień dobry.
I Łukasz Żelecki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza.
Dzień dobry.
Poprzednia godzina, jak słyszeliście państwo, moi goście, ale także słuchacza, poświęcona była tym zadymiarzom, którzy dymią wokół, spalając różnego rodzaju śmieci, niekoniecznie dobrej jakości węgiel. To zaczniemy od tego, co mogło albo miało, dawało szansę na to, że tego smogu będzie mniej, czyli od projektu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Projekt tej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej został zawieszony. Tak poinformował w Radiu RMF minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że plan budowy może nawet zostać ostatecznie porzucony. Ministerstwo Energii zaznacza równocześnie, że działania na rzecz rozwoju energetyki jądrowej są kontynuowane. Nie jest to jednak powiedziane, że elektrowni jądrowej nie chcemy, mówi Tchórzewski. Tylko jeżeli mamy do wyboru jeden blok atomowy i trzy bloki tradycyjne o podobnej mocy, to planując inwestycje musimy działać roztropnie. Z punktu widzenia efektywności ekonomicznej jednoznacznie wygrywają bloki tradycyjne, mówił. I minister Tchórzewski podkreślił, że decyzja o ewentualnej budowie elektrowni jądrowej zostanie podjęta do końca tego roku. Ja tylko przypomnę, że w programie Polskiej Energetyki Jądrowej założono, że uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w Polsce nastąpi w roku 2024, więc tę datę, chyba ten 2024, na pewno możemy skreślić, bo jeśli nawet rząd powróci do pomysłu, to ona się mocno przesunie. To co, Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza?
Jasne.
Bo to była szansa na rozwój Pomorza.
Jak najbardziej. To był problem lokalny, to był problem regionalny, ogólnopolski i może jeszcze szerzej. Panie rektorze, po przeczytaniu tego komunikatu, konia z rzędem temu, który zrozumie, co tam jest napisane. Bo ja, bo to jest typowy przykład półdziewicy. Nie potrafię zrozumieć, czy my pracujemy nad elektrownią atomową, czy nie?
Pracujemy dalej nad programem elektrowni jądrowych, ale program budowy elektrowni odsuwamy.
Nie rozumiem tego.
Zawieszamy.
To jest dla mnie, przepraszam bardzo, jestem magister matematyki, 2 lata politechniki, nie rozumiem tego zdania.
Tyle lat pracuje pan z różnymi, współpracuje z różnymi urzędami, że na pewno pan to rozumie.
Okej, to są być może moje złośliwości. Ja bym chciał poznać precyzyjne argumenty za i precyzyjne argumenty przeciw. Jeżeli uszermuje się argumentem ekonomicznym, prostą ceną megawata energii, chciałbym tylko przypomnieć...
Z elektrowni węglowej,
tak,
i jądrowej.
Chciałbym tylko przypomnieć na przykład o decyzjach nadzorujących takie gospodarki jak gospodarki niemieckie, gdzie podejmowano decyzje o takich bądź innych scenariuszach energetycznych, w których to nie do końca koszt przesądzał o decyzji. Wiemy, że Niemcy wycofali się z programu atomowego, czy wycofują się. A z drugiej strony
i wracają, panie prezesie, do węgla.
Wracają do węgla i wydali olbrzymie, w cudzysłowie, nieekonomicznie pieniądze na energię odnawialną. Gdybym dzisiaj usłyszał, albo wczoraj od pana ministra Tchórzewskiego, że zaoszczędzone pieniądze, nie będę, uwaga, krytykował węgla, zaoszczędzone pieniądze zostaną skierowane na intensywne prace badawczo-rozwojowe dotyczące na przykład procesu gazyfikacji węgla, tak? Bo mamy ten węgiel i jeszcze parę lat go będziemy mieli.
Czyli te czystsze bądź czyste technologie.
Być może one są ciut droższe od prostego, ordynarnego spalania.
Nie ciut, są po prostu droższe.
Są droższe, tak? Ale być może zaoszczędzone pieniądze z programu energii atomowej trzeba by włożyć w pracę badawczo-rozwojową i stać się liderem światowym w tejże technologii. Nie w technologii dronów i samochodów elektrycznych, ale w gazyfikacji węgla. To jest wołanie o racjonalne argumenty. I być może na samym początku ja bym chciał usłyszeć. Ja od wielu lat, jak rozmawiamy o energii, od wielu lat próbuję się dowiedzieć, czy Polska chce być importerem, czy eksporterem energii. Póki takiego przesądzenia my nie dokonamy, to ja dzisiaj mogę powiedzieć tak. Po co budować jakąkolwiek elektrownię, bo może jest taniej energię kupić. Czy ktoś jest w stanie mi dzisiaj zaargumentować ten problem?
Ile kosztuje energia?
Nie.
Kupowana nie. Z czy łatwiej Niemiec,
jest,
tak?
Czy łatwiej jest kupić, czy łatwiej jest budować nową elektrownię?
Sprawa bardzo złożona, bo Niemcy bardzo chętnie nam, przepraszam za sformułowanie, pchają energię wiatrową, bo mają jej w godzinach szczytów wiecznych nadmiar. To teraz Jacek Sałek o elektrowni jądrowej na Pomorzu.
Serce mówi mi, że trzeba się trzymać z daleka od elektrowni jądrowej. Mhm. Natomiast problem jest bardzo...
A dlaczego? Dlaczego panu tak serce mówi?
Dlatego, że ryzyka związane z technologią, której w tej chwili u nas nie mamy tej technologii jądrowej. Będziemy w 100% zależni. Teraz jesteśmy zależni od technologii, ja mówię. Teraz jesteśmy zależni od gazu, ropy kupowanej od Rosjan, a potem byśmy byli zależni technologicznie od kogoś, kto nam zbuduje elektrownię jądrową, która...
Francuzi bądź Japończycy pewnie.
Dokładnie. I
Koreańczycy.
Ja bym powiedział, jeżeli się na czymś człowiek bardzo mocno nie zna, to bym optował za kupowaniem energii od kogoś, kto się na tym zna, tylko dywersyfikowałbym rynek. Natomiast nie ładowałbym pieniędzy i zasobów ludzkich w coś, co na koniec nie będzie pod naszą kontrolą w jakikolwiek sposób. I dlatego mi mówię, myśmy patrzyli już na tą elektrownię jądrową w dawnych czasach, byłem związany z tym tematem nawet.
To jeszcze Żarnowiec.
Tak. I też dokładnie te same uczucia miałem wtedy. Tylko wtedy była inna grupa, która była...
Panie prezesie, ale tamta technologia, to jak krzesło elektryczne.
Tak samo bylibyśmy zależni w taki sam sposób.
Jasne, myślę o skuteczności technologii, tak?
Więc serce mi mówi, trzymajmy się z daleka. Natomiast rozsądek mi mówi, nie, tak jak pan prezes powiedział, nie ma jasnej wizji. Chcemy być producentem, chcemy być niezależni, chcemy być eksporterem, czy chcemy po prostu być konsumentem? I tak długo jak tego...
Ja myślę, że taka wizja, panie prezesie, mogła i ona jest, bo jest przecież strategia rozwoju energetycznego kraju, która zakładała między innymi budowę elektrowni jądrowej i która mówi, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo energetyczne. Nie chodzi o to, żebyśmy byli eksporterem, tylko żebyśmy zapewnili na własne potrzeby energię elektryczną. Chodzi o to, żebyśmy nie byli uzależnieni od dostaw energii elektrycznej z zachodu, z południa, czy z Litwy, ze wschodu chociażby. Tak? I co jest istotne, w wielu dyskusjach przecież było podnoszone, nawet w naszym studiu, absolutnie deficyt energii elektrycznej na Pomorzu, tutaj u nas. Stąd potrzeba postawienia elektrowni. Niekoniecznie to musi być jądrowa, ale tym uzasadniano i wiele także przedstawicieli samorządów, w tym samorząd województwa pomorskiego, podkreślał potrzebę budowy tutaj dużej elektrowni jądrowej ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu, więc pewne rzeczy chyba są zdefiniowane. Ale o tym już za moment po krótkiej przerwie.
Radio Gdańsk.
To audycja Ludzie i Pieniądze. Irena Muszkiewicz-Herok, Jacek Sałek, Łukasz Żelewski to goście Radia Gdańsk. Mówimy o tym, że projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej został zawieszony, tak poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski, a plan budowy może nawet zostać ostatecznie porzucony. Mówiliśmy o tym, jaką mamy strategię, czy mamy tę strategię, i wypowiadał się już Łukasz Żelewski, mówił Jacek Sałek. Ja na chwilę oddam głos naszym słuchaczom, bo jeden z naszych słuchaczy pisze: nie mówcie, że jesteśmy zieloni w sprawie energii atomowej. Mamy swoje reaktory w Polsce, wykorzystywane do celów naukowych. Tak, mamy te w Świerku reaktory. Maria chyba jeden z nich się nazywa, drugi Irena reaktory służące celom naukowym, czyli tylko czym innym są reaktory służące celom naukowym, a czym inne są reaktory, które produkują prąd, które wytwarzają energię. To jest trochę inna technologia, chociaż wiedzę rzeczywiście o rozszczepieniu atomów mamy. Kupujesz energię, mogą ci jej nie sprzedać, masz elektrownię, masz energię. Inny słuchacz napisał. Panie Jacku, pan jeszcze dokończy swoją myśl dotyczącą budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, tego wstrzymania bądź być może porzucenia?
Jeżeli strategicznie ważne jest, żeby być niezależnym od dostawców energii.
Myślę, że to jest ważne.
Jeżeli to jest główny powód, to ja bym powiedział, zastanówmy się nad tym, w czym jesteśmy dobrzy, na czym się znamy i budujmy elektrownię w
na
tej
węglu
technologii.
Się znamy.
To róbmy gazowanie. Znamy się na wodzie, róbmy wodę, ale róbmy coś, co jesteśmy w stanie sami, bez wpływów, że tak powiem, z zewnątrz, zarządzać i kontrolować.
Czyli pan mówi, polska myśl technologiczna, polska myśl inżynierska, polska myśl elektroenergetyczna, tak? Nie uzależniać się od nie wiem, francuskich, japońskich czy koreańskich. Okay, ale panie prezesie, jeszcze jest po drodze pani Irena.
Anegdotka ad vocem. Chciałem powiedzieć, że wszystkie czołgi jeżdżą na produkty rafinacji ropy naftowej, a takowej nie posiadamy. Tylko tyle.
A kupujemy surowiec.
Nie posiadamy ropy naftowej, a czołgi jeżdżą na ropę naftową. Okej, okay. Tylko tyle na ten temat.
Rozumiem. Pani Irena Muszkiewicz-Herok.
Ja tutaj najmniej mam powodów do wypowiadania się, natomiast z punktu widzenia takiego zwykłego obywatela, to, że po raz trzeci właściwie w swoich zamierzeniach ta elektrownia jest odsuwana w czasie lub tu nie ma jeszcze decyzji na nie, natomiast będziemy czekać na jakby rozwój wydarzeń, to być może jest to rzeczywiście coś do przemyślenia. Ja się bardziej skłaniam do wypowiedzi mojego poprzednika, bo mam też obawy.
Pana Jacka Sałka. Mhm.
Tak. Pan Jacek tutaj jakby wyraził część też moich obaw, które gdzieś tam w tyle głowy być może w większej ilości osób jest ten
A jakie
temat.
To obawy? Proszę przypomnieć.
Pamiętamy wszyscy, co się stało kiedyś tam w Czernobylu. Wiemy, że Japonia, która ma bardzo, że tak powiem, precyzyjnie te wszystkie urządzenia, że tak powiem, które wydają się być pod kontrolą, tutaj jednak też był moment, że była po prostu tragedia, więc to są założenia oczywiście pesymistyczne, natomiast nie musi tak być, natomiast one gdzieś tam chyba w nas są.
Mhm. Łukasz Żelewski, ad vocem.
W Fukushimie pojawił się triumf myśli ludzkiej. W Fukushimie założono, że elektrownia atomowa musi się obronić przed 9-metrową falą tsunami. I w tym założeniu popełniono błąd. Prawda? Pojawiła się fala 13-metrowa. Myślę, że Japończycy nigdy więcej takiego błędu nie popełnią. Porównywanie tej najwyższej klasy technologii do rozgardiaszu Czernobyla, pani prezes, z całym szacunkiem, dość odważne. Tak? Dość odważne. Więc pamiętając o tym, że we Francji 40% elektrowni, energii jest produkowane przez elektrownie atomowe i jakoś nie słyszeliśmy o incydentach w elektrowniach atomowych francuskich, tak? Nie wyciągajmy czarnego luda pod tytułem elektrownia atomowa. Posługujmy się racjonalnymi argumentami. Tak, tak sobie myślę.
Nasz słuchacz dociekliwie prosi mnie, żebym sprawdził listę reaktorów, które u nas są. Bardzo proszę, reaktor Ewa aktualnie wygaszony, zdemontowany reaktor Maria działa, służy do celów doświadczalnych oraz produkcji radiofarmaceutyków. Anna to trzeci ten, który działa, drugi, który działa, ale trzeci na tej liście w okresie badań z neutronami prędkimi. P. Anna, nieczynny, Agata, nieczynny, Maryla, nieczynny, UR100, tylko doświadczenie krytyczne, nieczynne. Także naprawdę mamy dwa reaktory, Maria i Anna, które są czynnymi reaktorami, ale on służył nie do celów energetycznych.
Głównie do produkcji izotopów, zdaje się.
Tak, tak, tak. No między innymi do celów doświadczalnych ten reaktor Maria służy. Znajduje się w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Jest to pierwszy reaktor polskiej produkcji. Służy do celów doświadczalnych oraz do produkcji radiofarmaceutyków. Tak jest napisane. Te wcześniejsze reaktor EWA, który był pierwszym doświadczalnym reaktorem jądrowym, jest aktualnie wygaszony i zdemontowany. To jest to. Dobrze, to przechodzimy do kolejnego tematu. Przypomnę, że gośćmi są Irena Muszkiewicz-Herok, Jacek Sałyk, Łukasz Żelewski. O przyszłości urzędów pracy chciałbym Państwa zapytać. Urzędy pracy nie są w stanie pomagać i ministerstwo chce je przejąć. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponuje przekazanie urzędów pracy z samorządów w gestię administracji rządowej. Zdaniem resortu przyczyniłoby się to do poprawy efektywności pracy urzędów. Pani Irena, bardzo proszę.
No to już tak abstrahując od szczegółów, każda centralizacja powoduje jakieś obawy, czy na pewno dobrze zna się
realia regionu.
Na realiach, na tym, co jest na danym terenie. I tu są pewne obawy. Natomiast w tym temacie pojawiły się również, oprócz tej potencjalnej propozycji, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jakby przejmie pieczę zamiast samorządów nad powiatowymi urzędami pracy, których jest w Polsce 360, więc jest to spora ilość. To jest jeszcze chyba nie do końca rozstrzygnięte, czy to tak będzie. Natomiast niewątpliwie każdy z powiatów, tutaj przykłady mamy nawet w naszym województwie, takie ościenne miasta jak Gdynia czy Sopot, zresztą podlegające pod jeden powiatowy urząd pracy, że są zupełnie inne realia, tak jakby inne problemy i dotyczące innych tematów, w sensie tego bezrobocia, które jest, które jak wiemy się zmniejsza, co nie zmienia faktu, że są trudne przypadki. Przy okazji długotrwałego bezrobocia możemy powiedzieć, że tam zaktywizowanie takiej osoby to jest bardzo trudne, więc niewątpliwie pewne są ograniczenia też tej nowej sprzed paru lat ustawy dotyczącej tego tematu, gdzie na pewno profilowane usługi, czyli takie z góry zakładające, że w danym profilu mogą być tylko określone instrumenty, które będą taką osobę wspierać, żeby jej pomóc, są absolutnie, taka jest moja opinia, ale myślę, że nie tylko, że to jest błąd, bo ograniczamy się do zamykania katalogu pomocy, gdzie akurat dla tej konkretnej osoby ta pomoc powinna być inna, ale on kryteriów nie spełnia, jakby powiedzmy, tego innego profilu. Mhm. Więc na pewno my w Fundacji Gospodarczej, którą reprezentuję i w której od lat zajmujemy się również aktywizacją zawodową i problemem bezrobocia, mamy doradców zawodowych, którzy dużo czasu poświęcają, żeby zaktywizować osoby. Osoby te, zwłaszcza długotrwale bezrobotne, one tracą w pewnym momencie motywację, wiarę w siebie, i takie różne rzeczy, które trzeba jakby przywrócić, bo przecież każdy z nas ma jakieś swoje talenty, które trzeba by było wyeksponować i które na pewno będą pomocne potencjalnemu pracodawcy w realizacji jego planów, a jednocześnie osoba przestanie być bezrobotna, ta, która tak długo szuka pracy, a nie może jej znaleźć. Mhm.
Jak państwo, nasi słuchacze, oceniacie powiatowe urzędy pracy? Czy one działają państwa zdaniem dobrze i nie trzeba niczego zmieniać, czy wręcz przeciwnie, może trzeba podporządkować administracji rządowej? 603-0606-06. Zapraszam serdecznie do dyskusji, a my wracamy po skrócie wiadomości.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
To jest audycja Ludzie i Pieniądze. 27 minut pozostało do godziny 11. Gośćmi są Irena Muszkiewicz-Herok, prezes Fundacji Gospodarczej, Jacek Sałek, firma Yameo i Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Państwo także piszecie. Moja córka szukała pracy pół roku, kiedy podeszła do Urzędu Pracy, pani z irytacją zapytała, czego pani ode mnie oczekuje. Córka nie wiedziała, co powiedzieć, przecież znalazła się chyba w odpowiednim miejscu do pomocy, pisze nasz słuchacz. Co z tymi urzędami pracy? Przekazać je do administracji rządowej? Bo minister Szwed, wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej, Stanisław Szwed, mówi, jeśli rząd ma odpowiadać za bezrobocie, to również chce mieć większy wpływ na to, jak środki, między innymi na aktywizację bezrobotnych, są wydawane, jak poprawić efektywność i gdzie te środki kierować, patrząc na mapę Polski. Łukasz Żelewski.
Tak jak moja poprzedniczka stwierdziła, jest dawno udowodnioną prawdą, że wszelkie działania scentralizowane są mniej efektywne co do swojej celowości i znacznie droższe. Postawienie takiej alternatywy, czy pupy mają być centralnie zarządzane.
Samorządowe czy rządowe po prostu.
Dokładnie. I ta alternatywa ma poprawić jakość obsługi klientów, petentów, jest fałszywą alternatywą.
Bo dlaczego?
Zgoda, bo zgoda, że w pupach być może pojawiają się pewne niedociągnięcia. Za chwilę o nich powiem, co mogło być fajnym rozwiązaniem. Tylko na pewno te niedociągnięcia nie zostaną zlikwidowane przez to, że w Warszawie ktoś będzie się zastanawiał, jak poprawić pod Człuchowem problem sprawnego zatrudniania osób. Specjalnie mówię sprawnego zatrudnienia osób, tak? Bo dzisiejsze wyzwania dla urzędów pracy nie powinny polegać tylko na prostym poszukiwaniu pracy dla bezrobotnych, ale też na kreowaniu pewnych zachowań wśród pracowników, które by odpowiadały na zapotrzebowanie pracodawców. Świat się zmienia i pewna dynamika usług w urzędach pracy powinna rzeczywiście coraz bardziej dominować. I to jest, jak mawiał klasyk, oczywista oczywistość, tak? Że zarządzanie tym procesem z punktu widzenia Warszawy jest chore, nieefektywne i 10 razy droższe. I teraz tak. Parę pomysłów, a może jeden pomysł, dość rewolucyjny, jak poprawić skuteczność działania powiatowych urzędów pracy. To nie będzie mój pomysł, to jest pomysł też zaciągnięty ze świata, w którym to organizacje samorządowe organizują coś w rodzaju przetargu na skuteczne wykonywanie pewnych działań. Czy rzeczywiście...
Ale jakich działań?
Działań aktywizujących bezrobotnych, działań...
A to już mieliśmy przecież szkolenia różnego rodzaju dla bezrobotnych. Pamięta pan
Oczywiście.
Szczecińską?
Ależ wariat wszędzie pełno. Wariat wszędzie pełno. W związku z powyższym wyszukujmy tych, którzy wykonają te pewne katalogi zadań najlepiej. Ja nie widzę powodów, dla którego miałaby to być struktura samorządowa. Ja chcę ten proces sprywatyzować. Tak myślę sobie, że byłoby dobrze, żeby ten proces sprywatyzować. Skąd taki pomysł? Wystarczy obserwować, jak skutecznie działają firmy headhunterskie. Oczywiście ktoś powie, że to jest bardzo wysoki poziom gospodarki, że to nie ma nic wspólnego z prostym bezrobociem w przysłuchowym Człuchowie. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Bo firmy headhunterskie, jeżeli mają problem z mistrzami spawalnictwa, tak, bo takie mają zapotrzebowanie, to one potrafią, mam wrażenie, skutecznie ten problem rozwiązać poprzez, po pierwsze, znalezienie tych mistrzów spawalnictwa, ale też wygenerowanie otoczenia, w którym ci mistrzowie mogą się pojawić. Bo problem jest po dwóch stronach. I po stronie pracodawcy, i po stronie pracobiorcy.
Ale czy nie mówimy tutaj, panie prezesie, o trochę, dając przykład firmy headhunterskich, o trochę innym problemie?
Właśnie
bo
nie.
One mówią właśnie, tak, mamy zapotrzebowanie na pracownika, w związku z tym szukamy tego pracownika.
I z czym się zderzają?
A urzędy pracy mają problem odwrotny. Mamy pracownika,
nie. Panie rektorze, to jest ten sam problem.
Mamy bezrobotnego
nie. To jest
i szukamy
nie.
mu pracy.
To jest ten sam problem.
Kierunek ten sam, ale zwroty zupełnie nie, inne,
prawda.
Panie prezesie.
Panie rektorze, to jest dokładnie ten sam problem. Bo dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, w której zapotrzebowanie od pracodawcy zderza się z pustką. I problemem jest wyszukanie pracowników, czy wręcz wykształcenie pracowników właśnie potrzebnych dla pracodawcy. Jeżeli te dwie rzeczy się nie zejdą, to struktury wokół bezrobotnych będą strukturami administracyjnymi, a nie będą strukturami gospodarczymi. Więc okej, pomysł jak każdy inny być może do dopracowania, ale myślę, że to jest kierunek, w którym trzeba myśleć, mówiąc jak to naprawić. Natomiast kierunek pod tytułem scentralizujmy to, to jest jakiś obłąkańczy kierunek, tak? I kompletne niezrozumienie problemu.
Jacek Sałek.
Trudno się nie zgodzić z myślą, że centralizacja rozwiąże nam wszystkie problemy. Mi się wydaje, że...
Trudno się nie zgodzić czy zgodzić?
Nie, no, trudno, no, to jest głupia droga. Mi się wydaje, że rząd powinien się zastanowić nad tym, jak stworzyć warunki, jak stworzyć odpowiednie zachęty i odpowiednie narzędzia prawne do tego, żeby taka sytuacja, jak teraz ma miejsce, nie istniała. Czyli według mnie nie centralizacja urzędów pracy, tylko stworzenie odpowiednich warunków pracy urzędom pracy. I co to oznacza?
A co to znaczy właśnie?
No, ja nie jestem specjalistą, ale mogę sobie wyobrazić,
że... Jest pan przedsiębiorcą, pan ma styk z ludźmi, których poszukuje pan.
Więc wydaje mi się, że tam jest parę problemów. Pierwsze oczywiście to jest fakt, o którym prezes Żelecki powiedział, jak znaleźć tą równowagę między potrzebami rynku, a pracodawcy, a pracobiorcy. To jest jedna rzecz. Szkolenia mogą jakąś rolę odgrywać i ja znam nawet z naszego podwórka sytuację, gdzie to rzeczywiście działa, bo mamy firmę testerską Safron, która używa pracowników z urzędów pracy, którzy przechodzą, nawet szkolą sami tych testerów, więc to działa bardzo dobrze. Natomiast to jest tylko jakaś kropelka potrzeb w morzu. Mi się wydaje, że trzeba stworzyć warunki do tego, żeby odpowiedni personel, odpowiedni ludzie z odpowiednimi pieniędzmi zastanawiali się nad tym, jak pomóc w znalezieniu równowagi na rynku pracy. I według mnie partnerstwo samorządowo-prywatnych firm, które, czy to będą firmy headhunterskie, czy to będą firmy integracyjne, to mi jest wszystko jedno, ale znalezienie odpowiedniego partnerstwa wydaje się dobrą drogą. Dlaczego? Dlatego, że firmy komercyjne mają znacznie większą zachętę do tego, żeby zrobić coś dobrze, czyli żeby osiągnąć rezultat.
Czy proponuje pan taki, no, nazwijmy
partnerstwo,
to partnerstwo publiczno-prywatne? Tak,
jak najbardziej.
To, co mówił Łukasz Żelecki.
Jak najbardziej. Tylko w odpowiednich ramach prawnych i z odpowiednimi zachętami, czy też karami z jednej i z drugiej strony, bo to zawsze jest kwestia znalezienia odpowiedniej równowagi. Natomiast no, wymyślanie w Warszawie, jak zaktywizować kogoś pod kolbudami, to nie będzie działało.
Za chwilę głos oddam pani Irenie, ale najpierw SMS-y naszych słuchaczy, bo one zarówno popierają to, co państwo mówicie, jak i chyba trochę polemizują, bo pan Michał napisał tak. Urzędy pracy są potrzebne tylko zatrudnionym w nich. Jako pracodawca szukałem przez Urząd Pracy osób do pracy. Jakość kandydatów mizerna, dotacja do działalności gospodarczej w kwocie 20 tysięcy złotych stymuluje rozwój zakładów fryzjerskich i stylizacji paznokcia, a nie branż z przyszłością. To pan Michał. Z kolei pan Maciek pierwszy, bo dwóch panów Maćków napisał, pan Maciek pierwszy: prywatne agencje pracy jakoś potrafią znaleźć pracę dla ludzi, a urzędy pracy nie. Dlaczego? Bo prywatne agencje muszą zarabiać, a urzędy tylko trwać. I drugi pan Maciej napisał, że Urząd Pracy pomógł mi w założeniu działalności gospodarczej. Tutaj pochwała. ZUS załatwił mnie składkami, firma przestała istnieć. To pan Maciej. Pani Ireno, z tymi urzędami pracy.
No to jest, chyba też wszystko zależy od ludzi, czyli mam tutaj na myśli pracowników. Zdarzają się pewnie tacy, którzy nie do końca tą swoją misję czują, bo to jednak
ale
jest...
Ale od pracowników, od systemu, w którym
od
działają,
systemu,
od, nie wiem, starosty, bo to są powiatowe w końcu?
Ja myślę, że dużo zależy to, od czego zaczęłam, czyli od indywidualnego podejścia też pracowników, bo przecież każdy urząd, no jest tym zainteresowany, żeby też mieć efekty, żeby pomóc swoim klientom, a klientami są oprócz osób poszukujących pracy, są również pracodawcy, którzy poszukują pracownika. Są pewne zachęty też finansowe również dla pracodawców, żeby zatrudnili, no powiedzmy, na kilka miesięcy czy pół roku pracownika, i jeżeli tam są oczywiście przy okazji prac interwencyjnych są dopłaty do tych pensji, i jeżeli na dalszy czas pracodawca przyjmie takiego pracownika, to też ma jeszcze jakieś wsparcie finansowe, więc na pewno są instrumenty, które w jakiś sposób powinny motywować, ale jak to bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Czasami ten pracownik, który gdzieś tam po wielu miesiącach tą pracę dostanie, no jest rozczarowany akurat tym na przykład stanowiskiem, które no wydawało mu się, że będzie akurat dla niego najlepsze, czy sytuacją w danej instytucji
pracy. To na co dzień, to na co dzień z wyborem studiów,
tak
z wyborem szkoły i z wyborem pracy często tak bywa.
Natomiast wydaje mi się, że jest na pewno kilka spraw, o których już zresztą wspomniałam na początku, które można by było poprawić, i na pewno ten nacisk, który teraz jest kładziony na poradnictwo zawodowe, na doradców, którzy indywidualnie będą i rozmawiają indywidualnie z tymi, co pracy poszukują, to jest jakby klucz do wszystkiego, bo tam można się dowiedzieć, jaka jest szansa na to, żeby długoletni bezrobotny mógł stać się z powrotem pracownikiem. Czy ta motywacja jest taka, że on rzeczywiście, jak pójdzie do tej pracy, to będzie jakby cenił to i rozwijał się w tej pracy, czy będzie znowu w jakiś sposób nie do końca zadowolony i będzie się rozglądał za czymś innym, co powoduje jakby powrót jego do, jako klienta urzędów pracy. No takie instytucje jak nasza, bo jeszcze też muszę o tym parę słów powiedzieć.
Proszę.
My przyjmujemy rocznie, no to jest ogromna ilość, bo prawie 3000 ludzi. Z tego no, część właśnie, no, właściwie teraz tutaj jest główny temat, jako poradnictwo zawodowe, które my w fundacji mieliśmy już w 99 roku, Ośrodek Informacji Zawodowej, i byliśmy w pewnym sensie pionierami. Wiemy, jaką to ma ogromną rolę, o czym ty już wspominałam. Natomiast też prowadzimy dla nich jakieś szkolenia, takie jakby skrojone pod nich. Zajmujemy się szkolnictwem zawodowym już od wielu, wielu lat, bo prowadzimy szkolenia dla spawaczy, i tutaj jest, widzimy, jak się ten rynek zmienia, jak bardzo ten zawód, no zresztą określony jako zawód deficytowy, jest poszukiwany. Bardzo często zgłaszają się do nas agencje pośrednictwa pracy, które chcą, żebyśmy przeegzaminowali kandydatów, którzy mieliby znaleźć pracę czy w jakiejś firmie polskiej, czy zagranicznej. To czynimy. Natomiast przy każdym przypadku osoby poszukującej pracy, osoby bezrobotnej, trzeba się indywidualnie pochylić. I to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. Myślę, że osoby, które są zatrudnione w powiatowych urzędach pracy, też już przeszły drogę od tych początków, kiedy powstawały i głównie skupiały się na szkoleniach, które były grupowe, i zresztą teraz też są grupowe, ale nie do końca były te osoby często dobrane, więc był to jakiś czas, kiedy te
uczyły
szkolenia
się,
nie przynosiły
tak
takich efektów, jakich wszyscy oczekiwali. Teraz to się zmieniło, teraz są bardardziej zindywidualizowane, i o to właśnie chodzi, te działania wykonywane zarówno przez powiatowe urzędy pracy, jak i przez takie instytucje, bo takich jest więcej.
Gdybym postawił, szanowni państwo, taką tezę, że tak naprawdę powiatowe urzędy pracy nie są potrzebne, że wystarczy do wypłacania zasiłków dla bezrobotnych i rejestracji, nie wiem, kasa w urzędzie gminy bądź w starostwie.
Panie rektorze, bardzo blisko mojego pomysłu. A zadania, na które ciążą na powiecie, należałoby dać na wolny rynek i rozliczyć kogoś bardzo precyzyjnie i konkretnie z tych zadań? Mhm. Tak, dokładnie to jest mój pomysł. On tak radykalnie brzmi, tak? Zlikwidujmy powiatowy urząd pracy.
No bo do tego się sprowadza.
Ale to może być tak, że powiatowy urząd pracy gdzieś świetnie zarządzany może wygrać ten proces, tak? Nie ma lepszego weryfikatora niż konkurencja. Nawet w tego typu działaniach. Tak?
Tylko jak w konkurencji będzie startował powiatowy urząd pracy podlegający staroście, a konkurs ogłosi starosta, to panie prezesie, kto wygra ten konkurs?
Najlepszy.
Jacek Sałek.
Mi się wydaje, że to nie chodzi o likwidację, tylko o zmianę sposobu działania. Inne osoby z innymi kwalifikacjami mogłyby zrobić znacznie więcej najprawdopodobniej. Znowu patrzę z punktu widzenia zmiany. Jeżeli w tej chwili widzimy, że to nie działa tak, jak powinno działać, to trzeba się zawsze zastanowić nad tym, jakie środki, jakie kroki trzeba podjąć w ramach istniejących przepisów prawnych, bo to ja ciągle jeszcze wrócę do tego, że musi być odpowiednia podstawa prawna, żeby osiągnąć jak największy rezultat. I ja się zgodzę z Łukaszem tutaj, że szukanie tylko wewnątrz powiatowego urzędu pracy jest dużym ograniczeniem. Ja bym popatrzył, zmieńmy urzędników na menedżerów, którzy potrafią znaleźć rozwiązania na rynku.
Dobrze, ale to ja zadam inne pytanie w takim razie. A jesteście państwo przekonani, bo mówicie o tych propozycjach zmienić, skoro się nie sprawdza, że powiatowe urzędy pracy naprawdę się nie sprawdzają? Jesteście o tym przekonani?
Absolutnie nie. Panie rektorze, różnie bywa.
Różnie bywa też.
Taka jest odpowiedź, tak? Są świetne urzędy pracy, takie sobie i beznadziejne, tak? Jedna jest rzecz pewna. To jest pewne, tak? Że naprawienie tej sytuacji nie nastąpi poprzez centralizację. Tak? To jest pewnik.
Pani Reno?
No też tutaj się zgadzam z tym, że,
urzędy
pracy, tak. Natomiast ja mam to szczęście pracować z takimi, gdzie współpracować, bo współpracujemy. Nie jest to, że tak powiem, współpraca dzień w dzień. Natomiast ja tutaj szczególnie ze swojej pozycji jako osoba, która jest w Radzie zarówno powiatowej dla Gdyni i Sopotu, jak i naszej Pomorskiej Radzie Rynku Pracy, mam też spojrzenie szersze. I też dochodzą do nas różne bardzo pozytywne opinie, ale też opinie, które zbliżają się do tych, które zostały powiedziane przez moich poprzedników tu w pewnym sensie, że nie do końca te oczekiwania, które są po stronie zarówno osób poszukujących pracy, bezrobotnych, jak i tych, którzy chcieliby znaleźć konkretnego pracownika dla siebie, nie do końca są spełniane, ale to jest jakby wynika też z tego, że przy takiej dużej ilości osób bezrobotnych, które były, ta ilość była, bo w tej chwili to bezrobocie jest już naprawdę tak niskie. Ja nie pamiętam w swojej, że tak powiem, zawodowej pracy przez ponad 25 lat, żeby było tak jak dzisiaj, więc też się zmienia struktura tych osób, które na tym rynku pracy są poszukujące. Natomiast jeszcze coś chciałam powiedzieć, to jest już związane z demografią, że aktualnie rynek pracy jest taki, że więcej osób z tego rynku pracy odchodzi, to mówię, mam na myśli emerytów, a mniej przybywa. To jest tendencja, która nie będzie się zmieniać na korzyść, tylko będzie się jakby rozwijać.
Dobrze, pani Irena poruszyła kolejny temat, na który zostało nam niewiele czasu, ale pomówmy. Ja znalazłem się w gazecie artykuł, że zaczyna się baby boom, że oddział położniczy na Gdańskiej Zaspie pobił w ubiegłym roku rekord. Brakuje już miejsc na porodówce. W innych miastach jest podobnie. Wzrost urodzeń liczone rok do roku sięgają nawet 12%. Być może to jest efekt programu 500+. Być może. Ale pani Irena mówiła o tym starzeniu się społeczeństwa, a ja znalazłem bardzo fajny artykuł Rafała Hirsza, który stawia taką tezę, że to, że społeczeństwo danego państwa się starzeje, nie ma żadnego wpływu na tempo rozwoju gospodarczego tego państwa. Nic takiego nigdzie na świecie jak dotąd nie zaobserwowano. Powołuje się tutaj na wyniki badań naukowców z amerykańskiej uczelni MIT. Dość szokujące, bo przekonanie o tym, że starzenie się społeczeństw będzie oznaczać spore kłopoty gospodarcze, jest na świecie od lat powszechne. I chyba wyraziła je także pani Irena przed chwilą mówiąc, pani prezes przed chwilą
panie redaktorze, to są święte
Łukasz
słowa.
Łukasz Żelewski.
Święte słowa w tym artykule. Przy jednym milczącym założeniu.
Jakim?
Nie obniża się wieku emerytalnego. Tak? Gospodarki sobie świetnie radzą, bo ludzie są aktywni znacznie dłużej. Jeżeli obniża się jednocześnie wiek emerytalny, to wchodzi się, że tak powiem, na grecką ścieżkę katastrofy.
Panie
Kropka.
Prezesie, patrząc na nasze emerytury, naprawdę jest to wielka zachęta do tego, żeby nawet po przejściu na wiek emerytalny podejmować dalej aktywność zawodową.
Gdyby tak było, to nie potrzeba byłoby ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowych. Mhm. A jednak one z jakichś powodów są.
Są. Jacek Sałek. A propos starzenia się społeczeństwa i wpływu na gospodarkę. Pan tam widzi te starzejące się społeczeństwa, prawda?
Widzę.
W krajach, w których pan pracuje.
I muszę powiedzieć, że wcale nie jest tak różowo,
jak w tym artykule.
W tym artykule. Koszty rosną. I one są odczuwalne. Na przykład zwykłe ubezpieczenie zdrowotne w tym roku 10% w górę w Holandii. Mhm. To są poważne pieniądze. To nie są małe pieniądze. Pakiet się zmniejsza. Ludzie nie dostają. My tutaj żyjemy trochę na wyspie.
Niech pan powie, jak się wiek emerytalny w Holandii ustala. Bo ja wiem, ale to pan jako mieszkaniec Holandii będzie większym autorytetem.
Jest oczywiście wyższy wiek
ale
emerytalny.
Ale tam jest proces, który trwa permanentnie. Tak.
To jest proces, który trwa i to ale to jest proces przejściowy, żeby nie robić szoku i nie podejmować decyzji z roku na rok, więc roczniki w zależności od tego, który to jest rocznik, będą pracowały dłużej.
Tam się cyzeluje z dokładnością do miesiąca.
Tak.
Co roku coś o miesiąc i tak
się zwiększa. Ale to nie w tym problem. Problem polega na czym? Problem polega na tym, że zarówno zasoby, że tak powiem, pieniężne, które mają wypłacać emerytury, nie zarabiają w tej chwili tak dużych pieniędzy, jak zarabiały kiedyś, a drugie, że mają mniejszy dopływ do tych pieniędzy, więc dla mnie sam przyrost gospodarczy nie mówi jeszcze nic o tym, jak się zmienia jakość życia ludzi w kraju, bo jeżeli wszystko drożeje, to może się zdarzyć, że to poziom życia tak naprawdę albo staje w miejscu, albo maleje. I to jest coś, co trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że to nie jest takie proste przełożenie PKB wzrasta, to jest lepiej w kraju, nie?
No tak, tylko byliśmy bombardowani tym, że problem starzenia się społeczeństwa to jest wielki problem gospodarczy. Tymczasem, jak mówię, z tego artykułu wynikałoby, że to nie jest żaden wielki problem gospodarczy.
Nie,
że
ale
jest automatyka, jest robotyka, że są maszyny, które coraz bardziej zastępują ludzi. Nie jesteśmy potrzebni aż w takiej liczbie.
Ja myślę, że to jest bardziej problem filozoficzny, który kiedyś trzeba będzie rozwiązać. Co zrobić, jak nie będziemy musieli pracować? Bo w tej chwili cały napęd, że tak powiem, społeczny, całe nasze życie to jest dążenie do jakichś tam celów związanych z tym, że chcemy przeżyć. A co będzie, jak nie trzeba będzie pracować? To jest dobry temat.
Ja myślę, panie prezesie, że to Łukasz jeszcze Rzeszki. Jakiś czas.
Na pewno jeszcze jakiś czas.
Dylematy ale będziemy sobie stawić.
No ale już w tej chwili mówimy o tym, żeby dać minimum zarobków ludziom i skończyć z tym obowiązkowym, że tak powiem, szukaniem pracy.
Znaczy ta obywatelska pensja, tak mówi jest. Się o obywatelskiej emeryturze coraz częściej. To prawda. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom, którzy napisali bardzo wiele SMS-ów dotyczących urzędów pracy. Ja przeglądałem te SMS-y, szukając znaleźć przynajmniej jeden, który by powiedział, że te urzędy pracy są super, że tam urzędniczki są znakomite. Przykro mi, nie znalazłem tego, ale wszyscy państwo piszecie o potrzebie aktywności urzędów pracy, że to nie pracodawcy powinni zgłaszać potrzeby, tylko urząd powinien być bardziej aktywny i szukać tych ofert na rynku pracy. Bardzo dziękuję. Pani Irena Muszkiewicz-Herok, prezes Fundacji Gospodarczej, była gościem Radia Gdańsk, oraz Jacek Sałek, prezes firmy Yameo, i Łukasz Żelezki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Dużo państwo kaw pijecie w ciągu dnia?
Od 15 lat ani jednej.
A pani Reno?
Czekam, nie jedną rano. Potem
panie Jacku?
Ja trochę więcej.
Ja trochę więcej. Dobrze. Po 11 w tym studiu kardiolog, profesor Krzysztof Narkiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkim polecam tę rozmowę, bo serca są drogie w naszym organizmie i bardzo cenne. Dziękuję bardzo. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.